Panie prezydencie, minęły de facto już, prawda, bo to zostały ostatnie dni, 4 lata kadencji pana. No i chcielibyśmy zapytać, zaczniemy od tego, co się nie udało zrobić przez te 4 lata. Proszę spróbować wymienić te obszary, których nie udało się w jakiś tam sposób dotknąć, być może nie zrealizować tylko w części.
To jest dobry moment na tego typu pytanie, bo jak zawsze zadawane było ono w trakcie, po pierwszym, drugim roku, to odpowiedź była trudna, bo pamiętało się o tym, że jeszcze jest czas, żeby na przykład niektóre rzeczy wykonać. Dziś rzeczywiście, 18 listopada, bo to taka data dokładnie jest, minie 4 lata dokładnie od objęcia funkcji i dziś można już mówić o tym, co się dało, co się nie dało. Zacznę od takiej rzeczy prozaicznej, ale która strasznie mnie martwi, że się tego nie udało zrobić, bo startowałem do wyborów z tą myślą, że wreszcie mi się uda w mieście wprowadzić, uporządkować parkowanie, czyli parkometry. 3 przetargi musieliśmy nie rozstrzygnąć. Drobna rzecz, która tak naprawdę mieszkańcom no, może by nie służyła na wiele, ale służyłaby bardzo dużo nam, włodarzom miasta, dlatego że po pierwsze uporządkowałoby kwestię opłat, ułatwiłoby kwestię opłat, a poza tym parkometry to urządzenia już teraz takie nowoczesne, że można mówić o melodii przyszłości, czyli karcie miejskiej. To się nie udało zrobić. Ja myślę, że to jest też takie coś, co zostawiamy nowemu gospodarzowi w projekcie budżetu, który przedstawiamy do 15 listopada. Tam są parkometry dalej zapisane. Ja mam nadzieję, że teraz już na początku szczególnie kadencji firmy, które próbowały różne dziwne rzeczy robić, żeby te przetargi nam nie wyszły, teraz będą miały początek kadencji i chyba mniej to się bardziej spokojnie obędzie, bo myślę, że koniecznym jest, żeby w mieście te urządzenia stanęły. To taka drobna rzecz, ale mnie boli jako drogowca. Druga rzecz, której się nie udało zrobić, to Pałac Młodzieży. To, o czym dzisiaj mówiliśmy wcześniej, co zostawiamy następcom, to Pałac Młodzieży. Tu też trochę jest, ja nie mówię, kto jest winny, ale nie udało się pozyskać pieniędzy. Nie udało się też na samym końcu, bo już nie chcieliśmy zadłużać się w dalszym ciągu, załatwić kredytu na remont tego Pałacu Młodzieży. Projekt jest gotowy i to jest rok najbliższy, który musi zapaść decyzję albo kredyt, albo pozyskiwanie środków na 2,7, 2,13 i trzeba go wykonać i tyle. To jest i cały Pałac Młodzieży, i budynek przed Pałacem Młodzieży, i cały ten teren. Warto go po prostu zrobić, jest gotowy. Tego się w tym roku nam, w tych 4 latach nam nie udało zrobić. Rzeczy, które były w planach naszych, a które się nie do końca, myśleliśmy, że łatwiej nam pójdzie ze światą. I to jest jakby patrzymy się na to z dwóch krańców. Krańc jest pozytywny i negatywny. Pozytywny to, że coś w ogóle drgnęło, bo myślę, że świadomości nauczycieli, dyrektorów, społeczeństwa jest to, że nie można mówić o oświacie w kategoriach jest, ma być i będzie. To jest też dziedzina, która musi ulegać przemianom w związku z tym, że ilość dzieci jest taka, a nie inna i tutaj nie stworzymy czegoś, jak niektórzy radni czasami mówili, żeby było więcej dzieci. No to jest cykl produkcyjny dzieci, mówiąc brzydko, jest określony i tutaj nie ma mowy, żeby na niego jakikolwiek wpłynąć, a ilość nauczycieli wciąż była za duża. Dziś udało się chyba przejść ten próg mentalny taki, że już częściej ci nauczyciele, którzy mogą iść na emeryturę idą. Nie musimy zwalniać nauczycieli. Ta naturalna selekcja związana ze zmniejszaniem ilości nauczycieli trwa. I to jest pozytyw. Natomiast negatyw jest taki, że mogliśmy zrobić to dużo szybciej. Przypominam z pierwszą sesję, jaką wystartowaliśmy z naszym programem, bardzo rewolucyjnym. Pamiętam, ja byłem kiedyś w Warszawie na takim spotkaniu, gdzie pokazywano nas jako wzór, że nie baliśmy się tego tematu i tak mocno go poruszyliśmy. Potem ten wzór troszkę zbladł, bo po nas poszli inni i zrobili to, co my nie zrobiliśmy, czyli zredukowali sieć szkół. To była dziwna sesja, w której zabrakło nam kilku głosów do tego, aby ten program był zrealizowany. Dziś byliśmy o dwa kroki do przodu, prawdopodobnie z tą restrukturyzacją oświaty tarnowskiej. Dziś niestety ten krok jest wsteczny. Są szkoły, które mają coraz mniej dzieci, które będą miały coraz mniej dzieci i to jest też rzecz, którą nowi włodarze nie mogą stać obok. I jakoś nie widzę w programach wyborczych tego typu radykalnego stwierdzenia. Kontynuujemy program reformy oświaty, a on jest niezwykle konieczny. I to nam się nie udało zrobić na pewno.
Czy postrzeganie tematu oświaty za pana kadencji jest takie, że jednak mimo wszystko myśli się o tych zlikwidowanych placówkach oświatowych i gdyby dlaczego w takim razie nie poszła za tym polityka na przykład wprowadzenia bonu oświatowego?
Ale poszła, dlatego że jak nie było w tym momencie likwidacji, bo ona była bardzo mała, przypominam, to jest tylko tak naprawdę chyba 3 szkoły, które żeśmy zlikwidowali, to potem poszła. Ona poszła wolniej niż pewnie by się chciało, ale obecnie trwa. Jest bon edukacyjny związany z finansowaniem i nauczycieli i tak zwany bon edukacyjny, który mówi o rzeczówce. To wszystko jest teraz wprowadzone w życie. Dziś, jak my tworzymy budżet, to już nie tworzymy na tej zasadzie, że dyrektorzy nam wymyślają różne cuda, ale oni mają dokładny algorytm liczenia, ile mogą mieć pieniędzy na środki czystości, na administrację i wreszcie na płace, w zależności od ilości dzieci, wielkości szkoły, bo to od tego zależy. Czyli bon edukacyjny już na ten moment jak gdyby istnieje. I on będzie istniał bardzo wyraźnie, bo to, co się dzieje w programie zarządzania oświatą, czyli EduNet nasz, to już jest automat. Każda zmiana, która będzie wprowadzona przez dyrektora placówki, a taką swobodę już na ten moment jak gdyby w części otrzymał, od razu skutkuje zmianą w jego planach, które teraz wymagają z kolei podpisów i dłuższej drogi. To wszystko jest teraz sprzężone elektronicznie. Myślę, że koniec roku 2007 to już będą dyrektorzy mieli pełną świadomość tego, co skutkuje zmiana jednej rzeczy w drugą. Dziś to często bywa tak, że dyrektor zmieniając swój plan, czyli pisząc do nas zgodę o zmianę, mówi często sobie, no dobra, zmniejszę pieniądze na sprzątanie, czyli na środki, bo potrzebuję pieniędzy na przykład na prace zlecone innego rodzaju, przecież mi tak potem dołożą. Nie dołożymy. My mówimy, nie dołożymy, ale potem się okazuje, że jest listopad i rzeczywiście brakuje na energię i na inne rzeczy i trzeba dokładać. Dziś chcemy, żeby przez elektroniczny obieg jakby dokumentów i to zarządzanie dyrektor był pełen świadomy, że mu wyskoczy na komputerze. Stary, uważaj, w listopadzie jesteś bez prądu. Uważaj, bo nie masz środku czystości, nie będziesz miał. I to u nas również wyjdzie. Wtedy takiego dyrektora zaraz wzywa, mówi, dlaczego pan nie przestrzega tego planu, który pan miał i skąd pan weźmie na to pieniądze? To jest rzecz, która jest już pozytywem tegoż, tej kadencji, tej końcówki, ale będzie bardzo istotną rzeczą do wprowadzenia i do zadziałania w latach następnych.
Jak w stosunku do Pana w tym momencie wygląda ocena tych środowisk i tych osób, które wtedy bardzo głośno przeciwstawiały się na przykład likwidacji, czy pomysłom w ogóle restrukturyzacji polegającej na łączeniu szkół, w jakiś sposób likwidowaniu klas, czy likwidowaniu całych placówek oświatowych? Czy nie wiem, obserwował Pan na przykład zmianę zachowań w stosunku do własnej osoby, do zarządu miasta, który ten plan wprowadzał w życie? Czy coś takiego w ogóle miało miejsce, czy też jest to takie zacietrzewienie w tym momencie i nie dostrzegają te osoby, powiedzmy, żadnych pozytywów?
Ja myślę, że nie, że jest tak, że dostrzegają i to jest układ teraz tego typu, że rozmawiałem z nauczycielami, przecież żyjemy w mieście znowu niewielkim, ale jednak dużym, w związku z tym te rozmowy nie są tak częste, ale są. Nauczyciele, ci, którzy byli często przeciwko temu, co wykonywaliśmy, dziś mówią już z większym jak gdyby zaufaniem, że to miało może sens, natomiast mówią, że to dobrze się stało, że nie było takiego cięcia, bo do tego trzeba dojrzeć. I to jest chyba, jak mówiliśmy wcześniej o błędach, nasz błąd wtedy, że nie potrafiliśmy przeprowadzić tego w sposób taki, jakby należało, czyli najpierw mentalnie. Czyli mówisz dłużej może, chociaż czasu nie było specjalnie, o tym, żeby przekonać do idei, a dopiero potem robić. My zrobiliśmy jedno, drugie jednocześnie i to na pewno był błąd, jeśli chodzi o nauczycieli. Ja miałem taką wewnętrzną świadomość, że rozmawiamy z ludźmi bardzo rozumnymi, którzy szybko to pojmą. Natomiast poza tym rozumem, który, i to nie jest słowo in minus dla społeczeństwa, środowiska, ale są przyzwyczajenia. Są przyzwyczajenia, które z roku na rok były wykonywane i potem często półsłówka, które gdzieś krążyły po środowisku, mówiły źle o nas, a to naprawdę nie była taka idea. Dziś trzeba rozmawiać cały czas i myślę, że spora część ludzi, która była negatywna, uważa, że dzieje się dobrze, a ta część, która jest negatywna, no to założenie przyjmuje, że zarządzanie było złe i to się widzi. To się widzi również, że nie ma zmiany u nich postrzegania nas jako tych, którzy chcieli, chcemy dobrze dalej, bo chcemy dobrze dla oświaty tarnowskiej. Mnie cieszą rzeczy, które wynikały też z tego, o czym mówimy, że chociażby pierwszy rok brak nagród dla dyrektorów w terminie i dla pracowników oświaty, którą pamiętam od czci i wiary byłem osądzany, że to przeze mnie, że specjalnie zatrzymałem, po prostu nie było pieniędzy, naprawdę nie było pieniędzy. Dziś takiego niebezpieczeństwa nie ma. I jak teraz miałem spotkanie z nauczycielami z okazji Święta Nauczyciela, to byłem zupełnie spokojny idąc, że no, ci ludzie, którym się należą te nagrody, bo to jest bardzo trudny rzeczywiście zawód, otrzymają je w terminie bez problemu najmniejszego. I to jest też osiągnięcie tego, o czym mówimy, wyliczenia tych środków, które są potrzebne, które wtedy były wydawane na prawo i lewo. No, 25 milionów złotych na początku dokładaliśmy do subwencji, dziś 5. No, to jest to różnica, a chyba wszyscy widzą, co się zrobiło w szkołach, jeśli chodzi o remonty.
Odeszliśmy troszeczkę od wymieniania tych porażek, ale jest taka jedna rzecz, jedno miejsce w Tarnowie, które do dzisiaj straszy, które pewno jest też porażką, pan to pewno też przyzna, magistratu za pana kadencji. Chodzi o Wintar. Dlaczego tego nie udało się przez te 4 lata załatwić i to dalej w ten sposób wygląda, jak wygląda.
Ja mnie mówił, że to jest porażka nasza. To jest porażka poprzedniej władzy jeszcze wciąż. Rok 98, wydanie warunków zabudowy, a potem, dwa lata potem, niewydanie pozwolenia na budowę i całe CRGL jest z tym związane. To jest źle przygotowana inwestycja. Wtedy, w roku 98. Było pewnym, że tego typu inwestycja będzie miała mocnego konkurenta i adwersarza w postaci spółki FRED i tego, co się dzieje w świcie. I ktoś, kto wtedy tak łatwą ręką łapie, powiedział tak, a potem nie, no musiał mieć świadomość, w co wchodzi. Dziś płacimy jak gdyby my za tą sytuację, będą płacić jeszcze następcy, bo to jest operacja bardzo finansowa. To już nie jest ani polityczna, ani administracyjna, tylko finansowa na ten moment. Właściciel terenu ma teren, może go zagospodarować w sposób bardzo ograniczony, bo ma konkurenta, który obok wszystkie decyzje, które są, zaskarża i otrzymuje prostą odpowiedź, czyli ponowne rozpatrzenie albo uchylenie decyzji. To było zupełnie poza nami. My doprowadziliśmy do jednej rzeczy, którą się szczycę, że właściciel nie pozwał nas do sądu o utracone korzyści. I nie pozwie, bo rozmawiałem z nim jeszcze niedawno i jestem pewien, że to, co zrobiliśmy przez te 4 lata, wskazywało, że chcemy porozumienia i chcemy wykonania tejże roboty. To chodzi o kilkanaście milionów złotych tak naprawdę z tytułu utraconych korzyści, bo przecież dawno ten obiekt powinien stać. Tego nie ma. Rozmawialiśmy na temat bryły, możliwości realizacji i wciąż to było działanie wspólnie z inwestorem, a nie przeciwko. Wtedy jak gdyby po okresie wstępnych rozmów co do wskazania, potem przestano w ogóle rozmawiać z inwestorem, traktowano jako kolejną stronę tak zwaną w postępowaniu, a my zmieniliśmy to podejście i że staramy się tak z każdym rozmawiać, czyli to nie jest strona, to jest ktoś, kto chce przywieźć pieniądze do miasta i należy mu pomóc. Pomagamy, także to, nie uważam, że to nie jest porażka nasza zupełnie. Z porażką jest to, że kiedyś zaczęto, a nie skończono, nie wolno takich rzeczy robić. My rozpoczęliśmy 16 pułku piechoty i skończyliśmy. I będzie robota na pewno szła i tak trzeba wykonywać te roboty, trudne roboty, bo są trudne roboty, żeby być pewnym, że nie będzie odwołań, które zatrzymają proces inwestycyjny.
Możemy być pewni tej inwestycji przy 16 pułku. To wygląda oczywiście w sensie projektu bardzo imponująco. No to jest rzecz, której nie grozi już w tym momencie żadne zatrzymanie, przynajmniej ze strony powiedzmy Rady Miasta czy tutaj samorządu tarnowskiego w ogóle.
Nie, to już jest pewne i myślę, że wiosną pierwsze opaty będą wbite i będziemy mieli szybką budowę, która się zakończy za półtorej roku, czyli 2008 wiosna. To jestem tego pewny, może mogę dać za to głowę, tak jak kiedyś dałem głowę za Aleję Piaskową. Miałem mieszkańców miasta, którzy tu mówili, że nie wierzą w to, że ta ulica będzie wykonana. Powiedziałem, daję głowę, że ona będzie wykonana. Jest. Głowę zachowałem.